Krzysztof Skowroński, witam Państwa bardzo serdecznie i zapraszam na poranek wnet. Dzisiaj jest 19 kwietnia. 19 kwietnia w 1943 roku wybuchło powstanie w getcie warszawskim, więc dzisiaj jest 75. rocznica wybuchu powstania. Przy telefonie jest dr Rafał Brzeski. Dzień dobry, panie doktorze.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Jaki obraz ma pan przed oczami, kiedy pan myśli o powstaniu w getcie?
Proszę pana, dwie flagi, dwa sztandary. Polski i żydowski, które powiewały nad powstaniem, nad Placem Muranowskim, nad centrum powstania, a zostały wywieszone przez organizację, o której po wojnie starano się zapomnieć, a była to najsilniejsza organizacja w powstaniu w getcie, a mianowicie o Żydowskim Związku Wojskowym, zwanym też Żydowski Związek Walki. Nie wiem, i trudno powiedzieć, być może historycy dokładnie wyjaśnią, dlaczego tak się stało, że ta organizacja miała zostać zapomniana. Skoro istniała od 1939 roku, skoro grupowała osoby Żydów, ale takich, którzy służyli w polskim wojsku, służyli jako oficerowie albo podoficerowie, albo nawet szeregowcy, zostali przeszkoleni, i była to na początkowo elitarna, a w czasie tuż przed powstaniem już nieelitarna organizacja, która współpracowała z polskim podziemiem, ale też jak gdyby nie politycznie i współpracowała z polskim podziemiem, ale w mniejszym stopniu z Armią Krajową, i to nie tyle politycznie, co konkretnie wojskowo. Była to bardzo dobrze przeszkolona organizacja, bardzo dobrze działająca i bardzo dobrze broniąca się w trakcie powstania w getcie. Co więcej, była organizacją, która dysponowała, jedyna, która dysponowała ciężkim sprzętem, czy raczej ciężką bronią maszynową, a przeniosła ją i zaopatrywała się i zbudowała całą sieć tuneli wiodących na aryjską stronę, którą ewakuowano rannych, którą potem kilka tysięcy ludzi ewakuowano na aryjską stronę, którą się część ich członków tej organizacji wycofała, z którą donoszono z aryjskiej strony zaopatrzenie, żywność i medykamenty, a którą nawet z aryjskiej strony przybywały do getta drobne oddziały AK czy drobne oddziały polskie, żeby walczyć w getcie lub wykonać jakąś konkretną akcję i wycofać się. I ta organizacja jest jak gdyby zapomniana całkiem. W tej chwili się odgrzebuje o niej informacje. A ona wywiesiła te dwa sztandary, które doprowadziły do furii nie tylko likwidatora powstania w getcie, czyli Stropa, ale również Himmlera, gdzie Strop, informując Himmlera, pisał, że jak powie, sztandary to jest rzecz mocniejsza niż szybkostrzelne działo. Jest to silniejszy argument. A pan Jerzy, skoro już o argumentach mowa, to przy powstaniu w getcie bardzo rzadko się wspomina, że nazwijmy to dzisiejszym słownictwem patronat medialny nad powstaniem w getcie, to miała polskie podziemie. Przecież nikt inny nie zawiadamiał świata o tym, że jest powstanie w getcie. Niemcy nie reklamowali tego powstania, prawda? I nikt inny nie informował o prawdzie tego powstania w pierwszych godzinach i trwaniu jego, jak polskie podziemie, które przesyłało to i drogą radiową, i drogą korespondencji kurierskiej na zachód. Więc po prostu my mamy być może niewielki, stosunkowo niewielki udział, bo co mogliśmy zrobić w powstaniu, ale mogliśmy zawiadomić świat i to, co mogliśmy zrobić, to żeśmy zrobili jako Polacy. A dlaczego mnie się tak wiąże trochę to powstanie? Dlatego i ta organizacja żydowska, Żydowski Związek Wojskowy. Dlatego, że to jest to samo środowisko, które współpracowało z polskim wywiadem, z polskim wywiadem wojskowym, czyli tak zwanym oddziałem drugim Sztabu Generalnego, czyli dwójką, przed wojną jeszcze i w kategoriach budowy państwa Izrael i wywalczenia tego państwa Izrael, ponieważ to środowisko tworzyło organizację konspiracyjną Irgun Zwei Leumi, która i organizację Haganach, które później po wojnie zmusiły Brytyjczyków do wypełnienia deklaracji Balfoura z lat I wojny światowej i utworzenia państwa Izrael.
To była akcja wywiadu, to były pieniądze, które przeznaczała Druga Rzeczpospolita na koncepcję budowy państwa Izrael, ale wracając do powstania w getcie, czy wiemy, czy ilu bojowników, ilu żołnierzy na początku walczyło w tym powstaniu?
Ja nie wiem. Ja nie jestem specjalistą od samej historii powstania, bardziej od właśnie od kto z kim współpracował, bo bliżej mi do spraw wywiadu niż do samego powstania, że to jest to samo środowisko, bo to jest właśnie taka zbitka, jak gdyby to samo środowisko tak zwanych syjonistów, rewizjonistów, które przed wojną było szkolone przez polski wywiad i polskie wojsko i w czasie wojny, jak widać, współpracowało z wojskowymi organizacjami podziemia polskiego. Więc także tu jest jak gdyby bliżej powiązanie. Ilu na początku? Niewielu bardzo walczyło. Dla przykładu ta organizacja wojskowa, Żydowski Związek Wojskowy, to była to kadrowa organizacja od 1939 roku do powstania. I przed samym powstaniem, nazwijmy to, ogłosiło mobilizację i wówczas już przyjmowano do tej organizacji, do walki każdego chętnego. A liczba chętnych na pewno była większa, natomiast liczba przyjętych, liczba bojowników była raczej przede wszystkim limitowana uzbrojeniem. Bo co z tego, że byli ludzie, skoro nie mieli broni? Że byli jak gdyby chętni do walki, ale nie mogli być bojownikami pierwszej linii.
A dlaczego o tym Żydowskim Związku Wojskowym zapomniano i czy tylko w Polsce się o nim nie mówiło, czy też nie mówiło się o nim w Izraelu?
Nie mówiło się o tym nigdzie. Inaczej, jeżeli się mówiło, to półgębkiem lub wspominano tylko. Nie wiem. I historycy z tego, co ja czytam, to też nie bardzo wiedzą. Dlaczego jedna organizacja, czyli żydowska organizacja bojowa, nic jej nie ujmując, ale była słabsza, gorzej wyposażona, ale nazwijmy to, wygrała batalię o medialną po II wojnie światowej. Być może dlatego, że tam była spora grupa ludzi o poglądach lewicowych, właściwie była to organizacja lewicowa. I po wojnie, kiedy wszystko, co pachniało AK, było opluwane, w związku z czym ta żydowska organizacja, Żydowski Związek Wojskowy, czy tam później zwany Żydowskim Związkiem Walki, ta organizacja była ideologicznie wroga, a wobec tego ją zapominano. Wygodniejszy był ZOB, czyli żydowska organizacja bojowa, gdzie byli ludzie, którzy byli z lewicy. W związku z czym o nich nie sposób było powiedzieć, że o tym, kto walczył, czy kto nie walczył w tym powstaniu w getcie. No bo jak było powstanie w getcie fakt niezbity, to ktoś musiał walczyć. Kto walczył? Wygodnie było mówić o tym, że to jest lewicowy ZOB niż nielewicowy, czyli prawicowy. Zresztą zdecydowanie o wojskowych poglądach i z wojskowym etosem Wojska Polskiego przedwojennym. W związku z tym, że to zapomnieć tych wojskowych, a nagłośnić, nazwijmy to propagandowo, lewicowców. To jest jedyne dla mnie przemawiające do mnie tłumaczenie, dlatego bo inaczej sobie nie potrafię wytłumaczyć.
Dzisiaj są oczywiście obchody przez cały dzień 75. rocznicy powstania w getcie warszawskim. W obchodach weźmie udział prezydent Andrzej Duda, oczywiście nie tylko prezydent Andrzej Duda, bo całe władze państwowe. Gdyby pan miał doradzić prezydentowi, co powinien dziś powiedzieć, na co zwrócić uwagę?
Ja bym doradził przede wszystkim na dwie rzeczy. Jeżeli mogę doradzać coś prezydentowi, żeby właśnie wspomniał o tych wojskowych, żeby właśnie wspomniał, że to są ludzie z tego samego etosu, co polskie wojsko przed wojną i żeby wspomniał o tym, że do jakiego stopnia i w czym Polacy pomagali powstaniu w getcie. I że nie jest prawdą, co to głosiła swego czasu propaganda cała, że Polacy zostawili powstanie samym sobie, zostawili Żydów i nic im nie pomogli. To nie jest prawda. To jest po prostu... Nie było łatwo. To jest tak, jak rzeczą życie w okupowanej Polsce było koszmarem. Dnem tego koszmaru było życie w getcie. Ale to w jednym i w drugim przypadku było to poruszanie się w obszarze koszmaru. I cóż z tego, że warszawiacy widzieli, jak ginie getto, skoro co mieli zrobić? Nie było możliwości pomocy specjalnej. Była możliwość pomocy właśnie to, co robiono między innymi wcześniej lub później. Wydrążono tunele. Przepraszam, ewakuowano rannych, dostarczano, co było możliwe do dostarczenia. Dzielono się tym, co warszawiacy i polskie podziemie miało, ale nie mogło nic wiele zrobić ponad podzielenie się. A przede wszystkim dobrze byłoby, gdyby prezydent przypomniał, bo to jest prezydent, w związku z czym jeśli on przypomina, to przypomina całemu światu. Kto wówczas o powstaniu w getcie informował świat i kto na świecie tych informacji nie chciał słuchać?
I żeby przypomniał ten obraz, na który pan powołał się na początku naszej rozmowy, czyli dwie flagi.
Dwie flagi obok siebie i dwie flagi, które wywoływały furię Niemców.
Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
Dziękuję również.
Doktor Rafał Brzeski był gościem Poranka Wnet, a my w Poranku Wnet teraz posłuchamy tanga z warszawskiego getta. Śpiewa aktorka Teatru Żydowskiego w Warszawie Dorota Salomon. A my teraz zaglądamy do mediów, a właściwie do właścicieli mediów, bo ostatnio doszła informacja, czy doszło do transakcji. Duża rozgłośnia radiowa, którą jest Radio Z, została kupiona przez Daniela Kretyńskiego od właścicieli, francuskich właścicieli Radia Z. Przy telefonie jest Władimir Petrylak. Dzień dobry panu.
Witam.
Kim jest nowy właściciel dużego koncernu medialnego, jakim jest Radio Z i Euro Z?
To jest bardzo ciekawa postać. Jest to przede wszystkim bardzo młody człowiek, urodzony w 75 roku, absolwent prawa, który należy do jednych z najbogatszych Czechów w ogóle i nawet jest na listach najbogatszych ludzi na świecie, gdzieś pozycja koło 1000 na 2000 obserwowanych miliarderów. Człowiek, który w Czechach jest właścicielem wielkiego holdingu energetycznego i medialnego. Medialnego, który skupował media w Czechach od Niemców, mimochodem. To trzeba też podkreślić. Ciekawe jest to, że Daniel Kretyński pochodzi z dobrej rodziny. Jego ojciec wykładowcą uniwersyteckim. Jego matka była w pewnym okresie sędzią Sądu Konstytucyjnego. I najdziwniejsze w jego karierze jest to, że prawdopodobnie tak, no to wszystko wskazuje, to jest kariera bez przekrętów i bez a priori potężnych wpływów politycznych. Czyli kariera zdolnego, drapieżnego, ale bardzo konsekwentnego i przewidującego człowieka, który potrafi liczyć pieniądze, jak się o nim mówi. Człowieka, który ma niesamowity pęd albo zdolności zgadywania, co mu się opłaci, co nie. To jest człowiek, który owszem, ma kontakty z polityką, bo czasami, ponieważ działa w energetyce, więc są mu na pewno niezbędne, ale do tych kontaktów należą i prawicowi, i lewicowi politycy. I jeszcze jedno istotne. W przeciwieństwie do innych czeskich biznesmenów z tych pierwszych stron gazet, on według tego, co twierdzą analitycy, nigdy nie używał na przykład metod brudnych. Metod takich, że na kogoś nasła policję, prokuratora i tak dalej. Jest to człowiek, który każdy swój biznes świetnie przygotowuje. Człowiek, który ma niesamowity dar przekonywania, który potrafi, podobnie jak na przykład Niemcy w swojej polityce zagranicznej, unijnej, zanim dojdzie do jakiejś decyzji, potrafi nawiązać kontakty osobiste ze wszystkimi władnymi osobami w tej strefie biznesowej i przekonać ich do swoich racji. To jest Daniel Krzeciński, właściciel między innymi także Sparty Praha.
A jakie ma poglądy polityczne? Czy znamy, czy nie znamy?
Niewiele się afiszuje z tym. Można powiedzieć, że na przykład wśród jego pracowników albo jego start, jeżeli chodzi o przedsiębiorczość energetyczną, gdy opanował elektrownię, kopalnię, część oczywiście w Czechach, w Niemczech, w Rumunii i tak dalej.
I w Polsce.
Zaczęła się wówczas, gdy premierem był Mirek Topolanek, prawicowy wówczas polityk. Dzisiaj Mirek Topolanek pracuje dla Krzecińskiego.
Czyli to jest trop, ale nigdzie jego deklaracji politycznych, deklaracji ideowych nie można znaleźć.
Nie. Jest Krzeciński, a to dotyczy biznesu, jest człowiekiem, który potrafi nastroić się na nutę swego partnera handlowego. Z jednej strony bezwzględny handlowiec, z drugiej strony, jeżeli potrzeba, to potrafi po prostu rozmawiać z partnerem o sztuce impresjonistycznej. Więc to jest prawdziwy biznesmen. I politycznie jest jeden trop, ale nie taki wyraźny. On na rynek medialny wszedł w 2013 roku. W tym samym roku, kiedy część mediów w Czechach skupił obecny premier, zdymisjonowany owszem, ale ciągle premier, Andrej Babiš. I Krzeciński wówczas, w tym samym roku, kupił drugą część pakietu medialnego, można powiedzieć, w Czechach, tworząc jakby, tu przesadzam troszkę, ale jednak mimo wszystko ideową równowagę dla mediów Andreja Babiša. Jakby opozycyjne te media są wobec Babiša. Jeszcze trzeba zaznaczyć to, że nic nie wiadomo na ten temat, żeby Krzeciński wpływał na to, o czym piszą jego media i jak piszą przede wszystkim. Podczas gdy Andrej Babiš jest oskarżany, że wpływa na to, jak piszą o nim, czy o jego przeciwnikach politycznych, jego media, to o Krzecińskim nic takiego nigdy na razie nie pisano.
A czy w prasie czeskiej, w mediach czeskich to była informacja, że takiego dużego zakupu dokonał w Polsce?
Znaczy, Polska tam została, konkretnie Radio Z, tylko wspomniane, że to jest element tego pakietu, który został kupiony, że to nie był cel, tak naprawdę wynikało z czeskich relacji, że nie chodziło mu o kupno Radia Z, ale był to element tego, co kupił od Francuzów tak naprawdę.
Bo co jeszcze kupił?
Do tego należą media także w Rumunii i Słowacji. Można powiedzieć, że w ten sposób powstaje medialny gracz potężny w Europie Środkowej, bo jak już wspomniałem, do niego należy część mediów radiowych i prasowych w Czechach i to wcale dosyć istotna. No i teraz to się poszerza o Słowację, Rumunię i Polskę.
Czy udziela pan Daniel Krzeciński, udziela wywiadów?
Gdy jest proszony o informację, to odpowiada, ma dosyć pozytywny stosunek do prasy, nie tylko swej, ponieważ to jest człowiek, który świetnie robi PR, więc dlatego on nie jest niedostępny, nie jest enigmatyczny. Oczywiście, gdy mu to pasuje, no to odpowiada półzdawkowo, nie ujawniając swoich planów biznesowych, oczywiście, gdy O to mu chodzi, ale ma stosunek poprawny do mediów.
A jeszcze powiedzmy, jakie ma poza tym interesem medialnym, jakie ma interesy w Polsce?
Jest właścicielem kilku kopalni, a kilku zakładów energetycznych. To jest jego główny segment, jego portfolio jest biznes w energetyce w Czechach, w Niemczech, w Polsce i innych krajach. Chodzi przede wszystkim o węgiel brunatny i elektrownie i ciepłownie.
To na zakończenie powiedzmy, które miejsce w lidze czeskiej zajmuje Sparta Praga?
Przepraszam, nie wiem teraz, ale znów można powiedzieć, że to jest też ciekawe, bo o nim piszą media, że Krzeciński to jest człowiek konsekwentny i wierny swoim przekonaniom i temu, w co wierzy. A Sparta Praha została kupiona jako kura znosiące złote jaja, czego wcale tak nie było, bo według tego założenia Sparta Praga miała ileśkrotnie od tego czasu, gdy została kupiona, dostać się do Ligi Mistrzów. Udało się to o wiele w mniejszym stopniu, czyli ten zysk nie jest taki, jakiego się spodziewał, ale mimo, że nie był zapalonym kibicem Sparty, to on od 2004 roku bodajże, kiedy ją kupił, to nie zmienia, nie sprzedaje tego jak znosionych butów, ale jest wierny. Tak samo on kupił niemiecki klub Energii Cottbus, który kiedyś grał w Bundeslidze, teraz jest chyba w czwartej lidze i także nie sprzedał tego klubu. To jest chyba piękna cecha tego Krzecińskiego, że nie traktuje instrumentalnie swoich zakupów tak do końca, jeżeli są to zakupy, powiedzmy, emocjonalne, czy które mają jakiś ładunek inny niż tylko biznesowy.
To powiedzmy jednak na zakończenie, co politycznie dzieje się teraz w Czechach?
W Czechach ta sytuacja jest bardzo zagmatwana. Krótko mówiąc, Andrej Babiš i jego ruch ANO, który jest i prawicowy, i lewicowy, bo w programie expose, gdy prezentował Babiš program rządu, gdy starał się o zaufanie izby poselskiej, to ten program zawierał elementy prawicowe, centrystyczne, lewicowe. Dla każdego coś dobrego. Prowadził rozmowy z Czeską Partią Socjaldemokratyczną, ale de facto stworzył koalicję w parlamencie, dzięki której wszystko zostało przegłosowane. Ta koalicja to jest partia ANO i prawicowa, tak mówią, prawicowa partia ekstremistyczna Tomio Okamury, partia nacjonalistyczna i kolejnym elementem tej faktycznej koalicji do głosowania, maszynki do głosowania jest również partia komunistyczna Czech i Moraw. Ale natomiast prawdziwe rozmowy na temat powstania rządu Babiš prowadził z socjaldemokracją. Te rozmowy zostały zerwane tydzień temu, już ponad 10 dni temu i Babiš stwierdził, że nie pozostaje nic innego niż faktycznie naprawdę stworzyć rząd opierający się o głosy ekstremistów, czyli komunistów i SPD, czyli tej partii Tomio Okamury. Ale z tym nie zgodził się klub poselski partii ANO. To jest pierwsza jakby rewolucja mniejsza w czeskiej polityce, gdy klub poselski partii miliardera, który zawsze głosował tak, jak on chciał, nagle mu powiedział, nie zgadzamy się na to, by rząd opierał się o głosy partii ekstremistycznych i Babiš znów rozpoczął negocjacje z partią socjaldemokratyczną. Na razie nie wiadomo, jaka jest treść tych negocjacji, co uzgodniono, partia socjaldemokratyczna i ANO milczą na temat pierwszego nowego, ponownego spotkania, które odbyło się. No i czekamy na decyzję organów partyjnych, co dalej. W każdym razie Andrej Babiš omalże pół roku po wyborach nie był w stanie stworzyć rządu. Człowiek, który jest niesamowicie skuteczny w biznesie, gdzie panują inne reguły, w polityce sobie absolutnie nie radzi.